Bogdan Sadowski, dzień dobry. Nasz gość Robert Tanacki, wiceprezes Porozumienia i radny miejski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Afera taśmowa z Jarosławem Kaczyńskim. To bomba czy strzał z kapiszona?
Jeżeli w ogóle można tutaj przyłożyć do tego słowo afera. Afera to myślę, że chciałaby Gazeta Wyborcza, żeby to była, dlatego że im sprzedaż spada i widać, że od wczoraj bardzo mocno to grzali. No, ja mogę tylko osobiście powiedzieć, że Jarosław Kaczyński z tych rozmów wyszedł na człowieka, który po pierwsze w kuluarach potrafi załatwiać bardzo poważne biznesy, a przez dekady przykładano mu łatkę kogoś, kto nie potrafi konta bankowego prowadzić. To po pierwsze. Po drugie, w odpowiednim momencie wycofał się z tego biznesu, wiedząc, że polityczne decyzje Platformy Obywatelskiej w Ratuszu Miejskim w Warszawie mogą zadecydować o tej inwestycji. No i oczywiście tutaj pojawia się kwestia tego, czy politycy powinni jakby w otoczeniu biznesowym również funkcjonować. W mojej ocenie tak, dlatego że to pokazuje ich sprawność. Ja od lat jestem w biznesie i również teraz w polityce. Także tutaj z mojej perspektywy Jarosław Kaczyński urósł. Z perspektywy pewnie opozycji nie i będzie to po prostu wykorzystywane do dyskusji. A w mojej ocenie to też taka przykrywka na zbliżającą się
tekst.
Konwencję sobotnią pana Biedronia, ponieważ tutaj Platformie mógłby uciec bardzo duży lektor.
Tekst, który publikuje dziś gazeta, miał zmieść, takie były zapowiedzi, ze sceny politycznej Jarosława Kaczyńskiego i pogrążyć Prawo i Sprawiedliwość. Czyli bardziej balonik niż bomba, rozumiem.
No, tak jak mówiłem tutaj, generalnie rzecz biorąc, myślę, że to powietrze bardzo szybko ujdzie z tego balonika i to pokazuje, jeszcze raz podkreślam, że w kuluarach również duzi politycy, najważniejsi politycy w Polsce potrafią jednak biznesowo się zachowywać racjonalnie i cały przebieg tych rozmów tylko świadczy o jednym, że tutaj trzeba rzeczywiście jeszcze bardziej przyłożyć się do bezpieczeństwa, bo to chyba pierwszy raz, kiedy mamy po tylu latach działalności politycznej Jarosława Kaczyńskiego publikowane treści jego prywatnych rozmów. I tutaj rzeczywiście wydaje mi się, że to jest jedyny element, na który powinniśmy zwrócić uwagę.
A to, że zatrzymano byłego pracownika, rzecznika MON Bartłomieja M, o którym swego czasu było głośno za czasów, gdy ministrem był Antoni Macierewicz. To duży problem dla samego Macierewicza?
Czy ja myślę, że odpowiedzialność polityczną politycy za swoich najbliższych współpracowników jakąś powinni brać, ale też w drugiej jakby płaszczyźnie jest tutaj kwestia tego, że nie można zbiorowej odpowiedzialności przykładać do każdego z polityków. Oczywiście polityczna odpowiedzialność, moralna odpowiedzialność, szczególnie, że tutaj pan minister wskazywał wielokrotnie, że ufa swojemu współpracownikowi, kiedy już był medialnie atakowany właśnie w kontekście między innymi tego typu wydarzeń, nadużywania swojej pozycji, ręczył za niego. Więc tutaj rzeczywiście polityczna odpowiedzialność tak, patrząc na to prawnie, myślę, że nie. Od tego są służby. Ja się cieszę tylko z jednego, że nie ma świętych krów dzisiaj, że rzeczywiście służby bez wyjątku traktują takie sytuacje. No i po to one są.
No, Jarosław Gowin z jednej strony o zatrzymaniu powiedział, to dobrze i zarazem źle, ale dobrze, bo wszyscy są równi wobec prawa i nie ma taryfy ulgowej.
I tutaj się z prezesem zgodzę, choć nie słuchałem chyba tego wywiadu, ponieważ od jakiegoś czasu byłem przeziębiony i nie śledziłem wszystkich wydarzeń medialnych. Niemniej jednak jak najbardziej. Myślę, że tutaj wicepremier, prezes Porozumienia Jarosław Gowin, mój szef, bardzo często, bardzo trafnie podkreśla takie kwestie jak moralność w polityce i ta moralność powinna na pewnym poziomie funkcjonować. Tutaj pan Bartłomiej M. rzeczywiście mógł przekroczyć te granice i to ocenią służby, a później odpowiednio sąd i zobaczymy, jak to dalej się potoczy.
Cytat. Wszyscy odpowiedzialni za to, co dzieje się w Polsce, zostaną rozliczeni. Wie pan, czyje to słowa?
Myślę, że dużo polityków tak mówi.
To nim panu powiem, kto tak mówi, to zapytam tak, czy jak pan odbiera w ogóle to przesłanie? To jest język groźby, nienawiści? Jaki to jest język?
To zależy od kontekstu. Trudno mi jest to powiedzieć. Zawsze odnoszę się do kontekstu i nie jestem osobą, która wyrwane z kontekstu jedno słowo czy dwa słowa będzie oceniała pozytywnie czy negatywnie, dlatego że mamy dzisiaj moim zdaniem taki przerost troszeczkę formy nad treścią, jeżeli chodzi o nadużywanie jakby wyrażenia mowa nienawiści. Jeżeli dzisiaj kogoś skrytykujemy, nawet pośmiertnie, bo pewnie tutaj też się odnosimy do śmierci prezydenta Adamowicza, to zaraz jest wielkie hura, tak jakby nie można było krytykować, ale oczywiście z perspektywy takiej moralnej, no uważam, że pewne rzeczy w przestrzeni publicznej nie powinny się w jakimś tam okresie poruszać.
Grzegorz Schetyna na przewodniczący Platformy tak powiedział na ostatniej konwencji, jednocześnie dodając, nie będzie ślepej zemsty, ale nie znaczy to, że nie będzie nic.
Oczywiście, no tutaj akurat jeżeli chodzi o Grzegorza Schetynę, no to bardzo często nie wiem, o co temu panu chodzi. Ja też się dowiedziałem, że w sobotę była jakaś konwencja Platformy Obywatelskiej. Jak ktoś nie ma programu, to skupia się na przeciwniku i tutaj rzeczywiście opozycja ma ten problem, że nie potrafi się zdefiniować pod kątem programowym. My jako Zjednoczona Prawica mamy wiele postulatów. Jako Porozumienie Jarosława Gowina mieliśmy w ten nieszczęsny dzień, w którym został zamordowany pan prezydent Adamowicz. Dlatego też tutaj podchodząc do tego z wielką pokorą. Nie nagłaśnialiśmy medialnie naszego programu, ale teraz do tego będziemy przechodzić. Mamy swoje postulaty, takie jak Energia Plus, deglomeracja miast, tak dalej. O tym na antenie chyba z panem redaktorem rozmawiałem nawet pokrótce, ale generalnie rzecz biorąc właśnie tutaj jest ten problem, że jeżeli się nie ma programu, to szuka się po prostu punktu zaczepienia po drugiej stronie i na emocjach buduje politykę. To nie jest nasza droga jako Porozumienia Jarosława Gowina. My idziemy drogą merytoryczną, zawsze będziemy takim wsparciem wolnorynkowym dla każdej koalicji, którą tworzymy.
Polska po wyborach parlamentarnych wygranych przez Koalicję Obywatelską ma być, jak mówił Grzegorz Schetyna, wspólnotą, a nie wojną. Ma być miejscem, gdzie nikt nie zostanie wykluczony, bo każdy znajdzie tutaj swoje miejsce. Nie wiem, jak pan to odbiera, ale...
Znaczy liczę, że wtedy Grzegorz Schetyna zrezygnuje z polityki. Myślę, że będzie mniej wam.
W ocenie komentatorów to kreśli obraz negatywnej Polski dzisiaj.
No tak. Tak uważa Grzegorz Schetyna i praktycznie bardzo duża część Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej, bo trudno mówić tutaj o koalicji, kiedy Grzegorz Schetyna w krwiożerczy sposób pożera swoich partnerów, mówiąc tutaj w cudzysłowie politycznych. I tutaj chyba na antenie nawet Radio Zachód dyskutowaliśmy o tym wielokrotnie, jak traktowani są koalicjanci w ramach tego obozu Platformy Obywatelskiej i takie przykrywki tworzenia koalicji szerokiej to nie zadziała i ja uważam, że dopóki nie będzie tam odrobionych lekcji pod kątem programowym i dobrej oferty dla Polaków, to już Polacy kolejny raz Platformie Obywatelskiej, szczególnie na czele z Grzegorzem Schetyną, czy na przykład Ewą Kopacz, innymi liderami, którzy prowadzili Polskę przez 8 lat w taki, a nie inny sposób, to nie zadziała, panie redaktorze.
To skoro opozycja ma problem i z konsolidacją z samą sobą, a Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica zapowiada, że na przełomie stycznia i lutego przedstawi propozycje programowe na zbliżające się wybory i to do parlamentów europejskiego i naszego polskiego. W pana ocenie, jakie kierunki powinny zostać obrane? Przede wszystkim, na co postawić? Na co powinna Zjednoczona Prawica postawić?
Tutaj już było to mówione w grudniu, chyba bodajże 15 grudnia na tej wyjazdowej konwencji Zjednoczonej Prawicy, a my jako Porozumienie podkreśliliśmy te najważniejsze dla nas postulaty. I to rzeczywiście będzie kwestia deregulacji, jeszcze szerszej deregulacji. To będzie oferta dla klasy średniej, czyli mieszkańców miast. To przede wszystkim będzie oferta dla przedsiębiorców, obniżanie podatków. To będą kwestie związane na przykład z możliwością produkowania i konsumowania energii, tak zwane prosumenckie podejście właśnie do OZE, czyli też spełnienia tych warunków, które narzuca dzisiaj Unia Europejska dla nas. Ja oczywiście jako ten w obozie Zjednoczonej Prawicy, który miałby wiele uwag do kształtu funkcjonowania dzisiejszej Unii Europejskiej, ale myślę, że każdy Polak widzi plusy bycia w tej Zjednoczonej Europie, a z drugiej strony widzi też pewne problemy, które dzisiaj Unia Europejska czy państwa członkowskie posiadają, więc na pewno wymaga bardzo dużej siły politycznej i nacisków i takiej konsolidacji. Właśnie ten kształt myślenia o Europie jako państwach niezależnych, które ze sobą współpracują, o państwach, które mają własną tożsamość, własną kulturę. Mamy wrażenie, że zjednoczona opozycja idzie w innym kierunku, chce tworzyć supermocarstwo i te kompetencje Polsce odbierać, więc tutaj ta pozycja Polski, ale nie tylko Polski, właśnie generalnie wszystkich państw Europy będzie przez nas podkreślana, żeby to były państwa niezależne, ale ze sobą współpracujące, żeby ten przepływ gospodarczy właśnie, jeżeli chodzi o kapitał ludzki i tak dalej, to wszystko pozostało, ponieważ to są te wartości, na których Unia Węgla i Stali, a późniejsza wspólnota była budowana.
Coraz częściej, także no, w naszym województwie mówi się o nowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2020-2030. Rządowy dokument ma określić kierunki rozwoju, przepraszam, źródła finansowania i tak dalej. Czy według pana Lubuskie skorzysta na tej strategii? Ugramy coś?
Czy ja myślę, że tutaj polityków mamy wielu, którzy o to zabiegają i nie powinno być wielkiego problemu. Ja tylko pragnę podkreślić, że tutaj jakby Zjednoczona Prawica pokazywała już w wyborach samorządowych, jak wiele różnych programów, tutaj mogę się wypowiedzieć dla Gorzowa, zostało uruchomionych czy środków. Sam prezydent Wójcicki to doceniał wielokrotnie, podkreślając również to w trakcie debat prezydenckich, kiedy one miały miejsce podczas wyborów samorządowych. I tutaj ja myślę, że to zarówno dla województwa całego będą ręce na pokładzie i liczę na to też, że radni sejmiku, niezależnie od opcji politycznej, będą tutaj zgodnie zabiegać o to, żeby nasze województwo się rozwijało. A taka oferta rzeczywiście, panie redaktorze, będzie.
Dotychczas było tak, że to raczej aglomeracje miejskie dostawały największe strumienie pieniędzy, przez co cierpiały mniejsze miejscowości. A teraz ma być zrównoważony rozwój, niezależnie czy jest to miasto, miasteczko, czy jest to teren wiejski. Pytanie tylko, czy to jest to właściwe rozwiązanie?
My tutaj uważamy, że generalnie rzecz biorąc, pomniejsze miejscowości mają ten problem, że wszelkie duże instytucje, te, które właśnie powodują, że napływają też mieszkańcy do takich miast, młodzi mieszkańcy, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą zakładać tam później rodziny, swoje biznesy dookoła, całe to otoczenie tworzą. To jest problem Polski, że ona się nie rozwija w sposób równomierny, ponieważ nie są stworzone do tego warunki. Więc jeżeli państwo ma swoje instytucje, które może przenosić poprzez tą deglomerację, o której jako porozumienie Jarosława Gowina mówiliśmy, to również tutaj będziemy chcieli, aby do Gorzowa taka oferta przyjechała. Jarosław Gowin mówił o tym na naszej konwencji, że będzie w Chełmie, ale też będzie w Gorzowie Wielkopolskim. I my ze swoją ofertą jako część Zjednoczonej Prawicy na pewno do Gorzowa przyjedziemy i tak jak redaktor mówił, na przełomie najbliższych miesięcy będziemy o tym mówić.
Dziękuję pięknie za rozmowę. Robert Cernacki, wiceprezes Porozumienia i radny miejski z klubu Prawa i Sprawiedliwość.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Dziękuję.